Tytuł tygodnia.
Pan Mariusz Borowiak, autor poczytnych książek, tropiciel, można powiedzieć, historii polskiej marynarki wojennej z lat 1918-1947. Przede mną pana najnowsze dzieło, audiobook Na tropie zbrodni w Mokranach.
Część z tych osób nie zginęła w Mokranach. I to jakby było moje zadanie, czyli dotarcie do tych nazwisk, bo też chodziło o to, żeby te nazwiska uhonorować, upamiętnić. I podczas selekcji, bo tutaj trzeba powiedzieć, że ta selekcja trwała dwa dni, 27 część z tych zatrzymanych oficerów, podoficerów została zamknięta w budynku domu ludowym w Mokranach. I taka jest historia, że w nocy jeden z oficerów, nie wiemy kto, ale z tych relacji świadków mieszkańców wsi Mokrany, wiemy, że to chodziło prawdopodobnie o porucznika Maja. On próbował przez okno uciekać, został po drodze podczas ucieczki zamordowany, zastrzelony. I następnego dnia doszło do tego mordu zbiorowego. Tak? W tym zbiorowym zmordzie zginęło 18 oficerów, podoficerów.
Czy wiadomo, w jaki sposób doszło do tej egzekucji?
Tak. No, jest to podobny schemat, który był stosowany przez Rosjan w Katyniu, tak, czyli strzał. Mówimy tutaj o okresie jeszcze przed Katyniem, czyli Rosjanie tutaj wykorzystali miejscowe bandy Ukraińców, to wiemy, kto to jest. Była to grupa Artemia Sadza, tak zwana bojówka partyzancka ukraińska. Rosjanie po prostu ich rękoma wykonali akt morderstwa. Została wyselekcjonowana grupa czerwonoarmistów, ich zadaniem było dopilnowanie tego mordu.
Rozdział trzeci. Cios w plecy. Wacław Grzybowski nie mógł wiedzieć, że w momencie, gdy wyjaśniano mu powody zerwania wszelkich umów zawartych między Związkiem Sowieckim a Rzeczypospolitą, na rozciągniętej wzdłuż liczącej 1412 km granicy na wschodzie kilkunastoosobowe obsady strażnic Korpusu Ochrony Pogranicza toczyły już nierówną walkę z przeważającymi siłami wroga. Ostatecznie sowiecki komisarz stwierdził, iż wobec stanowiska Grzybowskiego zobligowany jest skonsultować się ze swoim rządem. Półtorej godziny później Potiomkin jeszcze raz spotkał się z polskim ambasadorem, oświadczając, iż rząd sowiecki nie może zmienić raz powziętej decyzji. Że jedynie poinformuje polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych o zbrojnej napaści. Kilka minut po godzinie 5 rano Grzybowski nadał radiogram do ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. Ten jednak odczytał jego treść dopiero około godziny 11. Sowiecka inwazja trwała już od kilku godzin. Rozpoczynając działania zbrojne przeciw Polsce, Związek Sowiecki pogwałcił 5 umów międzynarodowych. Pierwszy punkt dotyczył złamania treści traktatu pokojowego zawartego między Polską a Rosją Sowiecką i Ukrainą w Rydze w marcu 1921 roku. Następnie zobowiązania do wyrzeczenia się wojny w stosunkach polsko-rosyjskich z 1929 roku. Po trzecie, paktu o nieagresji podpisanego w 1932 roku na 5 lat i przedłużonego następnie do 31 grudnia 1945 roku. Konwencji ustalającej definicję agresora zawartej w 1933 roku i wreszcie paktu Ligi Narodów. Rosyjska napaść została odpowiednio przygotowana propagandowo. W przeddzień agresji w podległej Moskwie prasie ukazały się liczne artykuły, w których obłudnie i kłamliwie atakowano Polskę i jej przywódców za dotychczasową politykę w stosunku do ludności ukraińskiej i białoruskiej. Temat ten podchwyciły także na antenie rozgłośnie radiowe. Nadchodzącą inwazję przygotowano politycznie i ideologicznie. Sowieckie działanie oznaczało jawną agresję. Złamane zostały dotychczasowe porozumienia pokojowe między obu państwami. Wojska Frontu Białoruskiego, dowódca komandarm drugiej rangi Michał Kowalow i ukraińskiego dowódca komandarm pierwszej rangi Siemion Timoszenko, napadając na Polskę, która od 16 dni walczyła z Niemcami, zadały zdradziecki cios w plecy.